Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o leczeniu uzależnienia od nikotyny. Światowa Organizacja Zdrowia wyodrębnia nauk palenia tytoniu jako oddzielną jednostkę chorobową, która charakteryzuje się m.in. zaburzeniami psychicznymi zachowania, w tym silną potrzebą zażywania tytoniu, brakiem kontrolowania zachowania wraz z występującą drażliwością, frustracją, gniewem, zaburzeniami koncentracji uwagi, niepokojem i zniecierpliwieniem oraz zmożonym apetytem, bezsennością i innymi objawami głodu nikotynowego. Chociaż wiedza i świadomość nie wyleczą z nałogu, gdyż do tego potrzeba silnej woli i przekonania o szkodliwości palenia, jednak na pewno pomogą w rzuceniu palenia papierosów. Świadomość szkodliwości jest ważnym elementem leczenia i profilaktyki. Warto sobie uświadomić, że w wyniku spalania papierosów powstaje ponad 4000 związków, z których około 60 jest uważanych za rakotwórcze. Sam tytoń został sklasyfikowany jako karcynogen grupy A obok arsenu i azbestu. W żarzącym się papierosie w strefie żaru temperatura sięga do 700-1000 stopni i do dróg oddechowych palacza wciągany jest dym tytoniowy, który jest aerozolem z rozproszonymi cząstkami od 0,2 do 2 mikronów, będących skutkiem niecałkowitego spalania i destylacji składników. Podczas spalania toksyczne działanie zawartych substancji miesza się ze szkodliwym działaniem termicznym. W zależności od rodzaju tytoniu w dymie znajduje się od 2,5 do 5% tlenku węgla, który jaka silna trucizna drażni drogi oddechowe wraz z pogłębieniem niedotlenienia i toksycznym uszkodzeniem układu nerwowego. Tlenek węgla znacznie łatwiej od tlenu łączy się z hemoglobiną, co pogłębia niedotlenienie wraz z powstaniem bólów głowy, szumu w uszach, wymiotami, nudnościami. W dymie tytoniowym są szkodliwe związki, zwłaszcza alkaloidy, nikotyna, nikotelina, pirylolina, kwas octowy, karbolowy, masłowy, węglowy, mrówkowy, walerianowy, cjanowodorowy, a także kwasy tłuszczowe i alkohole, zwłaszcza alkohol metylowy, cjanowodór, amoniak, liczne węglowodary, aldehydy i sadze. Sama akroleina jest aldehydem o gryzącej woni, która drażni drogi oddechowe, wywołując suchość w jamie ustnej, kaszel, podrażnienie spojówek, będące przyczyną uzawienia wraz z występowaniem bólu głowy, nudności, wymiotów, które mogą być pogłębione przez zawarty w dymie cjanowodór. Wszystkie substancje działają drażniąco na błonę śluzową dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, a tlenki metali, ołów, nikiel, rtęć oraz kadm są przyczyną nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Kadm niszczy czynnik powierzchniowy zwany surfaktantem, który stanowi fosfolipidową osłonkę zapobiegającą zapadaniu się pęcherzyków w płucach. W zależności od rodzaju i mocy tytoniu, oprócz toksycznych substancji i ciał smołowatych, zawartych w jednym papierosie jest około od 2 do 25 mg i tam występuje około 0,2 do 2,5 mg nikotyny, która należy do najsilniejszych trucizn. Śmierć człowieka dorosłego następuje po wchłonięciu od 40 do 60 mg czystej nikotyny. Taka w przybliżeniu dawka nikotyny zawarta jest w paczce papierosów. W zależności od papierosów główną rolę pełni nikotyna, która działa przez aktywację systemu acetylocholinergicznych receptorów nikotynowych, co zwiększa wydzielanie dopaminy odpowiedzialnej za odczucie przyjemności. Zmniejszenie apetytu po wypaleniu papierosa, zmiany nastroju, zmniejszenie lęku i napięcia, pobudzenie i poprawę pamięci. Nagły spadek stężenia nikotyny po próbach odstawienia tytoniu powoduje nasiloną syntezę i uwalnianie noradrenaliny, co prowadzi do wzmożonej aktywności neuronów noradrenergicznych i powstania objawu zespołu odstawienia tytoniu wraz z występowaniem takich jak głód papierosa, niepokój, nadmierna nerwowość i wzmożone napięcie, wzrost łaknienia, bezsenność i czasem agresja albo senność, trudności w koncentracji uwagi i depresja. Nikotyna działa podobnie do amfetaminy, wpływając także na uwalnianie innych neuroprzekaźników, noradrenaliny, serotoniny, hormonu tkankowego będącą aminą biogenną, dopaminy oraz glutaminianu. Nikotyna może przyspieszać pracę serca albo przez pobudzenie układu współczulnego, albo poprzez zahamowanie układu przywspółczulnego. Czynności niezależne od naszej woli, takie jak praca serca, oddychanie, motoryka przewodu pokarmowego, są modyfikowane przez nikotynę, która działa bezpośrednio na zwoje komórek nerwowych układu sympatycznego i parasympatycznego oraz na połączenia nerwowo-mięśniowe. Palenie papierosów ma podłoże neurobiologiczne i psychiczne i jest prawdziwym uzależnieniem fizycznym. Palenie papierosów jest w 95% przyczyną raka krtani i płuc. Palenie sprzyja nowotworom jamy ustnej, gardła, wargi, przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego, nerek i pęcherza moczowego. Palenie może być przyczyną białaczki, raka szyjki macicy, nie tylko kiedy kobieta pali, ale także gdy pali jej mąż. Palenie zwiększa ryzyko powstawania chorób nienowotworowych, zwłaszcza stanów zapalnych, oskrzeli, krtani, płuc, rozedmy i astmy. Palenie papierosu zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego, tętniaka aorty, chorób naczyń obwodowych. Nikotyna uszkadza serce, powodując jego przerost i rozszerzenie. Prowadzi także do zaburzeń rytmu serca. Wypalenie 20 papierosów naraża serce na wysiłek porównywany do 8-godzinnej jazdy na rowerze pod wiatr. Palenie papierosów uszkadza także układ pokarmowy, nie tylko wskutek połkniętych toksyn, ale też uszkodzenie samego układu nerwowego. Palenie sprzyja nieżytom, uczuciom ciężarów, dołku podsercowych, występowaniem nudności, wymiotów. Może być przyczyną choroby wrzodowej i jelit. Nikotyna wywołuje także zaburzenia przemiany materii, zmniejsza apetyt w wyniku hamowania wydzielania insuliny wraz ze wzrostem poziomu cukru we krwi. Zwykle przyrost wagi ciała po zerwaniu z nałogiem spowodowany jest właśnie poprawą apetytu. Palenie wpływa na układ nerwowy, także układ nerwowy wegetatywny, wywołując różne zmiany w narządach i gruczołach dokrewnych. Nikotyna powoduje wczesne dojrzewanie, zmniejszoną płodność i krwawienia w ciąży. U matek palących papierosy występuje wysoka śmiertelność okołoporodowa noworodków. Urodzone dzieci mają niską wagę urodzeniową, znacznie gorzej się rozwijają ze względu na słabą odporność. Palenie papierosów może być przyczyną bezpłodności oraz poważnego uszkodzenia komórek rozrodczych, zarówno komórek jajowych, jak i plemników. Nikotyna, kurcząc naczynie krwionośne, powoduje szybkie wiotczenie mięśni, także mięśni skóry, wraz z powstawaniem zmarszczek i pogłębianiem fałdów nosowo-policzkowych. Palenie uszkadza szkliwo, sprzyja pochnicy, zaburza prawidłową florę bakteryjną, umożliwiając powstawanie stanów zapalnych. Według psychologów palenie pozwala zmniejszyć lęk wywołany stresem. Ludzie palą dla zmniejszenia wewnętrznego napięcia albo odwrócenia uwagi od sytuacji stresowej. Dużą rolę w powstawaniu nałogu ma odgrywać znane w psychologii zjawisko reakcji zastępczej, podobnie do innych nawyków, do których zaliczane jest obgryzanie paznokci, pojadanie czy inne czynności redukujące lęki. Leczenie uzależnień dla wielu ludzi jest poważnym problemem, najczęściej z powodu nasilonej nerwicy oraz często głęboko ukrytych powodów, dla których ludzie palą. Techniki i metody odzwyczajenia od palenia są odzwierciedleniem także różnych hipotez, starających się wytłumaczyć powód uzależnień. Znanych jest wiele danych istnienia powiązań między depresją i nadużywaniem środków uzależniających, w tym alkoholu i tytoniu. Nałóg jest uznawany jako forma samoleczenia wraz z kompensowaniem zaburzeń nastroju przez pobieranie środka uwalniającego dopaminę i stymulującego neurony związane z systemem nagrody. Około 60% osób palących miało epizody depresji. Osoby depresyjne także trudniej rzucają nałóg. Dlatego stosowano leki przeciwdepresyjne w terapii przeciwko nikotynowej. Preparaty przeciwdepresyjne wpływają na poziom neuroprzekaźnika dopaminy, a także innych jak noradrenalina czy serotonina, które, jak wykazano, odgrywają dużą rolę w uzależnieniach od nikotyny. Za chwilę opowiem o sposobach leczenia i odzwyczajania od palenia. W leczeniu uzależnienia od tytoniu stosowano różne metody i sposoby od chwili, kiedy w latach 80. XX wieku rozpoczęto traktować nikotynizm jako uzależnienie podobne do narkotykowego. Walka z nałogiem palenia tytoniu jest procesem trudnym i długotrwałym zarówno dla lekarzy, jak i psychologów, zwłaszcza ze względu na bardzo silny potencjał uzależniający nikotyny porównywany do kokainy. Leczenie polega głównie na stopniowej zmianie przyzwyczajeń i nauce nowych zachowań. W farmakologicznym leczeniu uzależnienia od nikotyny próbowano różnych leków, w tym także nikotyny i jej agonistów, leków antagonizujących działanie nikotyny, przeciwdepresyjnych, klonidyny i innych. Polecana przez lekarzy i bardzo reklamowany przez przemysł farmaceutyczny bywa nikotynowa terapia zastępcza, która polega na stosowaniu nikotynowej gumy do wrzucia, nikoret albo plastrów zawierających nikotynę lub donosowych albo wziewnych aerozoli. Stosowanie tego typu preparatów łagodzących głód nikotynowy, jak guma nikotynowa, donosowa, aerozol, inhalator albo pastylki do ssania, polecane są jako monoterapia w przypadku, gdy palacz wypala mniej niż 10 papierosów dziennie. Gdy wypalanych jest więcej papierosów, według lekarzy zajmujących się tego typu terapią, konieczne jest stosowanie dodatkowych preparatów, szczególnie leków przeciwdepresyjnych, wśród których wymieniany jest Zyban, Bupropion oraz Varenicline, która działa na receptory nikotynowe mózgu, w wyniku czego palacz odczuwa mniej przyjemności z palenia z mniejszą ilością objawów odstawienia. U podstaw zastosowania nikotynowej terapii zastępczej, podobnej do stosowania metadonu w leczeniu uzależnienia od opiatów, leży wyeliminowanie samej czynności palenia bez ograniczenia na jakiś czas dostępu do nikotyny. Stosowane bywa niekiedy także lek klonidyna, katapres, preparat stosowany w leczeniu nadciśnienia, gdy inne terapie zawodzą, chociaż lek wywołuje również niepożądane działania, w tym spowolnienie i senność. Niektórzy lekarze zalecają włączenie tych leków przy ograniczonej dawce nikotyny. Mimo nasilonej reklamy istnieją liczne dane o niewielkiej skuteczności nikotynowej terapii zastępczej. Badania opublikowane w lutym 2010 roku, prowadzone pod kierownictwem badaczy australijskich, dowodzą, że w ogromnej większości byłych palaczy udało się rzucić palenie bez żadnej pomocy, co stanowi pewne odkrycie poddające wątpliwość skuteczność i sens terapii substytutami nikotynowymi. Chapman i McKenzie przeanalizowali całość prac naukowych przeprowadzonych w tej dziedzinie i opublikowanych między rokiem 2007 a 2008 w sumie 662 artykuły i ich rezultaty są inne od badań finansowanych przez laboratoria farmaceutyczne. Okazało się, że 51% badanych, podpisanych przez naukowców związanych z przemysłem farmaceutycznym kładzie nacisk na skuteczność substytutów nikotynowych i tylko 22% badań podpisanych przez naukowców niezależnych zgadza się z wynikami australijskich badaczy, według których 2/3 do 3/4 udanych porzuceń palenia powiodło się bez zewnętrznej pomocy. Dlatego terapia proponowana palaczom powinna zostać zrewidowana. Także inni lekarze, psychiatrzy potwierdzają brak konieczności koncentrowania kampanii zdrowia publicznego wokół substytutów, kładąc nacisk na przywrócenie odpowiedzialności za siebie przez palacza oraz na przywrócenie im wiary w siebie, twierdząc, że samodzielne rzucenie palenia jest właściwą metodą, która działa najlepiej. Duże znaczenie ma uświadomienie palącym skutków szkodliwości palenia wraz ze stratami materialnymi i czasowymi, jakie ponoszą. Paczka papierosów kosztuje od 5 do 20 zł, a wypalenie 20 papierosów zajmuje przynajmniej 3,5 godziny poza utratą zdrowia. Ogromne znaczenie ma motywacja zaprzestania palenia, dlatego polecane jest zaprzestanie palenia w czyjejś intencji, zwłaszcza poprawy zdrowia albo innego ważnego powodu dla osoby uzależnionej. W eksperymentalnych badaniach nad zaprzestaniem palenia wykazano, że informacja o prawdopodobieństwie sukcesu wraz z pozytywnym wzmocnieniem pozwoliła wielu ludziom odzwyczaić się od palenia. Niepolecane są także różnego rodzaju inne metody, jak biorezonans czy jonowe kąpiele, które jeżeli pomagają, to według znanego efektu placebo. Natomiast z innych zaleceń wskazane jest częste przebywanie na świeżym powietrzu, uprawianie sportu, polecana jest zmiana diety i racjonalne odżywianie wraz ze zmniejszeniem w diecie mięsa, soli, kwasów na korzyść potraw mlecznych. Należy unikać tłuszczu zwierzęcych, wieprzowiny, natomiast polecane są ryby, białe mięso, zwłaszcza drób, razowe pieczywo, otręby, kiełki, warzywa i owoce. Należy wielokrotnie przeżuwać pokarm przed połknięciem, unikać przypraw słonych, ostrych, pieprzu, papryki, musztardy, które zwiększają chęć zapalenia papierosa. Należy unikać także alkoholu, kawy i mocnej herbaty oraz przejadania się, co powoduje lenistwo, słabość woli i ociążałość. Zniechęcająco do palenia działa odwar z korzenia goryczki albo ssanie goździków. Polecane są wody mineralne, soki owocowe, zioła o działaniu uspokajającym jak melisa, dziurawiec, tabletki Validol, pomagające zmniejszyć nadmierne napięcie emocjonalne. Niektórym pomagają w walce z nałogiem papierosy astmosan albo miętowe cukierki. Organizm palaczy wymaga uzupełnienia witaminy C w naturalnej postaci, zwłaszcza w owocach, warzywach, ale też w postaci tabletek. Zaleca się utrzymywanie pomieszczeń w czystości, także ubrań, stosowanie środków odświeżających oraz kąpiele w letniej wodzie z dodatkiem szyszek jodłowych, a także stosowanie natrysków zmiennych, ciepło-zimnych. Jednak różnego rodzaju metody odzwyczajenia odpalenia przy pomocy jonizacji czy przy użyciu aparatów, jak już mówiłam, nie mają żadnego uzasadnienia poza ogólnie znanym efektem placebo. Ważna jest słowna zachęta ze strony bliskich osób i znajomych do zaprzestania palenia. Czasem pomocne może być poznanie i uświadomienie sobie głęboko ukrytych powodów, z jakich ludzie palą papierosy, zwłaszcza w nerwicy, która powstaje w bardzo wczesnym dzieciństwie. Stłumiony lęk, agresja w dzieciństwie albo w młodości według psychologów stają się powodem nerwicy, jaka może między innymi objawiać się nadmiernym pociągiem do alkoholu czy papierosów. Uświadomienie sobie lękowego podłoża uzależnienia ma także znaczenie profilaktyczne. Konieczne jest nie tylko ostrzeganie dzieci przed uzależnieniami, ale też uświadamianie rodzicom, aby unikali wszystkiego, co wywołuje u dzieci agresję lub lęk. Uświadomienie lękowego podłoża uzależnień umożliwi realną ocenę sytuacji wraz ze wzrostem samooceny, zaufania do siebie oraz wiarą w możliwość porzucenia palenia. Najważniejsze jest dla osób wierzących zaufanie Panu Bogu, który ma moc zniwelowania wszelkich lęków, najlepiej leczy z uzależnień. Uzależnienie często nie mogą zostać przezwyciężone siłą własnej woli, stąd potrzeba wytrwałej modlitwy i Bożej interwencji. Za chwilę opowiem o metodzie leczenia Alana Carra, który stanowi rodzaj psychoterapii. Metoda przedstawiona w książce Alana Carra jest metodą, która zajmuje się psychicznym uzależnieniem od nikotyny, będąc przeciwieństwem innych metod rzucania palenia. Autor, wieloletni palacz, skutecznie walczący z nałogiem, jest zdania, że nie pomogą tabletki, plastry nikotynowe, dopóki palacz nie uwolni się od tęsknoty za papierosem. Rzucanie palenia z użyciem własnej silnej woli jest związane według Carra z przekonaniem, że palacz pozbawia się czegoś, co daje mu przyjemność i wsparcie. Uczucie straty albo pozbawienia stwarza emocjonalny konflikt. Z jednej strony palacz chce rzucić papierosy, jednocześnie pragnie zapalić, co powoduje konflikt nakręcający spiralę emocji. Według autora publikacji o prostej metodzie rzucenia palenia fizyczne objawy odstawienia nikotyny są słabe i bardzo przypominają głód jedzenia wraz z uczuciem pustki i niepokoju, uczuciem jakiegoś braku. Głównym problemem palacza próbującego rzucić palenie ma polegać na psychicznym przygnębieniu wynikającym z przekonania, że pozbawia się on autentycznej przyjemności i wsparcia, chociaż osoba uzależniona od nikotyny ma świadomość utraty zdrowia i skutków ekonomiczno-społecznych. Według Carra powodem konfliktu jest złudzenie palacza, że nie potrafi on cieszyć się życiem i radzić sobie ze stresem, nie potrafi się zrelaksować, skoncentrować, będzie musiał przeżyć uraz albo stres bez wsparcia. Palacz obawia się, że do końca i zawsze będzie tęsknił za papierosem. Głównym źródłem lęków są złudzenia, że palenie sprawia przyjemność, że pomaga się odprężyć albo skoncentrować, albo łagodzi stres, albo zabija nudę, co jest niezgodne z prawdą. Używając podobnych, logicznych i racjonalnych argumentów, Alan Carr obala mity i iluzje, uświadamiając mechanizm nazwany nikotynową pułapką. W momencie uświadomienia sobie złudzenia korzyści z palenia zmienia się stosunek palacza do papierosa, psychiczne nastawienie, a lęk przed rzuceniem znika i wyjście z nałogu staje się ulgą z odzyskania wolności. Jeśli do palacza dociera brak zalet nałogu, przestaje mu być potrzebna silna wola, twierdzi autor książki o prostym sposobie zaprzestania palenia. Autor twierdzi, że jeśli palacz zrozumie mechanizm nikotynowej pułapki i zastosuje się do prostych instrukcji, rzucenie palenia może być łatwe i nie musi oznaczać konieczności znoszenia przykrych objawów odstawienia. W pracy z uzależnionymi nie są polecane ani stosowanie żadne metody w rodzaju nikotynowych substytutów, chemii czy hipnozy. Na sesjach, które trwają około 6 godzin, licencjonowani terapeuci metody tego autora prowadzą do rozstania się z nałogiem, uwalniając także palaczy z iluzorycznego przekonania, że palenie sprawia jakąkolwiek przyjemność albo w czymkolwiek pomaga. Pozbywają się oni poczucia krzywdy i straty, poczucia, że dokonują prawdziwego wyrzeczenia i poświęcenia. To sprawia, że uwalniają się od lęku, który nie pozwalał im przestać palić. To tyle, co w dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy chciałabym przypomnieć na temat uzależnienia od nikotyny i sposobów rzucenia tego nałogu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.